Przywykliśmy już do tego w naszym kościele, by ranne, niedzielne nabożeństwa poświęcić przede wszystkim Bożemu Słowu, by to Boże Słowo rozpoczynało nasz, nie tylko nabożeństwo, ale rozpoczynało nasz kolejny dzień, kolejny tydzień. I ufamy i nie zawiedliśmy się do tej pory, że Słowo przesłane nam przez Boga, Słowo, które On nam posyła, byśmy je przeczytali, przypomnieli sobie, byśmy je rozważali, jest zawsze aktualne, jest zawsze idealnie jakby pasujące do naszych bieżących potrzeb. Jeżeli nawet wydaje nam się, że Bóg wspomina o rzeczach, które jakoś wcześniej nie przyszły nam na myśl, jakoś nie widzimy ich jako palącą potrzebę naszej społeczności, to jeżeli On o tym mówi, to znaczy, że to jednak jest paląca potrzeba. To jednak jest coś, czego może nie postrzegamy, nie dostrzegamy, ale On to widzi. I On nie tylko się o to upomina, ale przede wszystkim bierze nas za rękę i prowadzi nas w konkretnym kierunku. Byśmy, kiedy przyjdą kolejne próby, kolejne trudności, kolejne wydarzenia, nieraz i wspaniałe, tak bardzo od nas, przez nas oczekiwane, byśmy na to byli przygotowani, by nas to nie zaskoczyło, nie przemogło, byśmy w tym ferworze kolejnych przygód z Jezusem Chrystusem nie zaniedbali bogobojności w naszych sercach. Rozpoczęliśmy nabożeństwo od przypomnienia wydarzeń opisanych w 21 rozdziale Ewangelii Jana, o tym wspaniałym połowie, o tym, jak Jezus troskliwie zawołał z brzegu: chłopcy, nie złowiliście czegoś do zjedzenia? Jak upiekł dla nich rybę, jak przygotował chleb, jak ich powitał na brzegu. Ale to nie koniec. Bóg, zaspokajając nasze potrzeby, rozwiązując, pomagając nam rozwiązywać te codzienne problemy, pomagając nam w normalnym życiu, normalnym funkcjonowaniu, zawsze pamięta o tym, co o wiele ważniejsze od potrzeb ciała. Tytuł dzisiejszego słowa to nieustannie powracające pytanie. I niektórzy, którzy znają tą historię 21 rozdziału Ewangelii Jana, już wiedzą, jakie to pytanie jest tym nieustannie powracającym pytaniem. Wcześniej czytaliśmy, że kiedy Jezus zaprosił uczniów na śniadanie, 12 werset mówi: chodźcie na śniadanie, zaprosił Jezus. A żaden z uczniów nie odważył się Jego zapytać: kim Ty jesteś? Nie mieli żadnych wątpliwości, że to Pan. Czytaliśmy i tu też pojawia się takie pytanie: kim Ty jesteś? My też nieraz zadajemy z zakazanicy pytanie: kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? My też często, mając może przede wszystkim na uwadze tych, którzy niedawno do nas dołączyli, do naszej społeczności, którzy niedawno zamieszkali tu w domu Łazarza, przypominamy, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. przypominamy, że to właśnie o nim od początku dzieł ludzkości mówią księgi mojżeszowe i księgi prorocze. Przypominamy, że to Jezus Chrystus, w Jezusie Chrystusie, Jezus, Bóg objawił swój plan uratowania człowieka, plan przygotowany przed założeniem świata, plan zbawienia każdego człowieka. Przypominamy te dowody boskości Jezusa, że On prawdziwie jest Synem Bożym, że On prawdziwie jest tym obiecanym Mesjaszem. Specjaliści wyliczają setki biblijnych dowodów potwierdzających to, że wszystkie zapowiedzi Mesjasza, tego oczekiwanego ratunku, zbawienia, zostały wypełnione właśnie w osobie Jezusa Chrystusa, w życiu Jezusa Chrystusa, w Jego objawieniu się nam i w ciele, i w tym, co przejawia się dzisiaj przez Ducha Świętego. A więc tak jakby to pytanie, kim jesteś, kim Ty jesteś, Panie, rozbrzmiewało w naszej społeczności dość często i dość często oczekujemy na nowo usłyszeć odpowiedzi na to pytanie. Ale kiedy już jesteś na nowo narodzony, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, kiedy Duch Święty Cię prowadzi, a ci, których Duch Święty prowadzi, są prawdziwymi dziećmi Bożymi, tych wątpliwości już być nie może. Nie ma. Nie mieli żadnych wątpliwości, że to Pan. I wielu pośród nas nie ma najmniejszych wątpliwości, że Jezus jest Bogiem, że to Jezus jest Zbawicielem, że to dane imię Jezus jest jedynym danym człowiekowi imieniem, by był zbawiony. Tych wątpliwości już nie mamy. I mamy wówczas skłonność do, u mnie jest wszystko w porządku, wierzę w Jezusa, wiem kim jest, nie mam ani chrzty wątpliwości, kim On jest i czym jest dla mnie Jego dzieło. Wszystko gra. Nie muszę się o nic martwić. Ale jest pytanie, które nie tylko w naszej społeczności, ale i w innych społecznościach, i w innych okazji tak często słyszymy i co jest smutne, tak często ignorujemy. Może jako mało istotne, jako mało męskie, mało praktyczne na co dzień. Przecież z Chrystusem mogę wszystko. Przecież z Nim zawsze zwyciężam. Z Nim pokonam każdy mur. Z Nim żadna diabelska pułapka nie jest dla mnie groźna. Z Nim nawet bramy piekieł mnie nie są w stanie zatrzymać. Wszystko gra. Bo skoro On jest Bogiem, no to któż może się Mu przeciwstawić? Skoro On jest z nami, to któż przeciwko nam? Prawda? Ale jest pytanie, które już nawet w ubiegłym tygodniu podczas naszych rozważań kilkakrotnie pojawiło się tu między nami, z którym musieliśmy się zmierzyć. Boję się, że właśnie, że niektórzy je zignorowali. Niektórzy przelecieli nad nim powierzchownie. A przecież, skoro mam takie wspaniałe owoce mojej pracy, skoro Bóg mnie wyrwał z takiego strasznego dołu i postawił tak wysoko, skoro potwierdza swoje słowo przez moją służbę, to Wszystko w porządku. Nieustannie powracające pytanie. Czytamy dalej w tym samym rozdziale Ewangelii Jana. Gdy więc zjedli jej śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to: dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów, po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to: paś moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że go Pan zapytał już po raz trzeci, czy kochasz mnie, i odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to: dbaj o moje owce. Tu taka wspaniała męska przygoda. Tu taki wspaniały połów. Tylko Bóg mógł to uczynić. Nie dość, że 153 dorodne ryby, ale udało się je wyciągnąć na brzeg i sieć nie pękła. Sieć się nie rozleciała. To tylko Bóg mógł coś takiego uczynić. Po nocnych trudach przybijają do brzegu, a tam już śniadanko czeka. A tam już czeka śniadanko. Proszę, jak są jeszcze miejsca, to wejmijcie. A w ogóle to przyszedł do nich ich ukochany Jezus, z którym 3 lata przeżywali wspaniałe rzeczy, którego im zabrano tam w Getsemane, którego im ukrzyżowano, którego im pochowano w grobie, a On zmartwychwstał i żyje. I rzeczywiście żyje. Świat się nie może nadziwić, że coś takiego w ogóle jest możliwe. Oni też to widzą, przeżywają. Na powrót tą radość. Już czytaliśmy, już po raz trzeci objawił się im. Przyszedł do nich po swoim. Był to już 3 raz, jak Jezus ukazał się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. I w tym ferworze wspaniałych wydarzeń, w tej radości, w tej obfitości połowu, w tej wspaniałości świeżutkiego, ciepłego śniadania po nocnym trudzie. Pytanie, które łatwo można by zignorować. Czy mnie kochasz? No przecież wiesz, że Cię kocham. Co Ty tu głowy zawracasz? Nieraz to traktujemy jak to słynne powiedzenie z kabaretu: Panie Sułku, kocham Pana. Cicho, wiem. Trzykrotnie Jezus zadaje to pytanie Piotrowi. To nie pytanie, nad którym można przelecieć od tak sobie. Jak Ty reagujesz, kiedy je słyszysz? No oczywiście, że tak. No przecież jakbym nie kochał, to bym tego to, tamto, siamto, a w ogóle to inaczej moje życie wyglądało i tak dalej. Ale ta miłość do Jezusa widoczna jest nie w Twoich oczętach wzniesionych ku górze, rączętach pobożnie złożonych, wzdychaniach, łezkach, wzruszenia w oczach. Miłość do Jezusa. Miłość, o którą On tak dociekliwie się dopytuje, jest widoczna w Twoich relacjach z braćmi, siostrami, z Kościołem. Jest widoczna na co dzień. I chociaż często za aferowani tym, co robimy, zaangażowani w wielkie dzieła. Myślimy, że to w tym wszystkim najmniej istotne. To jeżeli te Twoje wielkie dzieła, to Twoje zaangażowanie, te Twoje wspaniałe zdolności nie są dowodem Twojej miłości do Jezusa, to nic nie jest warte. Motywem, powodem, przyczyną wszystkiego, co robimy, powinna być miłość do bliźniego, miłość do brata, siostry, ba, miłość do tych, którzy was znieważają, prześladują, odmawiają, miłość do tych, którzy was krzywdzą, miłość do wrogów. Takich, którzy zasługują sobie na nienawiść, takich, którzy zasługują sobie na odrzucenie, na to, by ich zlekceważyć, by ich pominąć. Takich jest naprawdę wielu. Ale takich, którzy by zasługiwali sobie na miłość, jest tak maleńka garstka. Bóg nie mówi: kochajcie tylko tych, którzy was kochają. Bądźcie mili dla tych, którzy dla was są mili. Wstawiajcie się tylko za tymi, którzy się za wami wstawiają. Pomagajcie tym, którzy wam pomagają. Jaki jest twój stosunek? Jakie jest twoje uczucie do twoich wrogów? Jakie jest twoje uczucie do tych, którzy ciebie nienawidzą? Którzy są w stosunku do ciebie pełni złośliwości? Tych, którzy cię niesłusznie oskarżają, obwiniają. Tu zaczyna się prawdziwe chrześcijańskie zmaganie. Tu tak łatwo ulec stosownym do sytuacji uczuciom. Skoro mnie nienawidzi, to ja go też będę nienawidził. Skoro mnie szkaluje, to ja jego też będę szkalował. A co? Oko za oko, ząb za ząb. Niech wie, z kim ma do czynienia. W Jezusie Chrystusie, w Jego Duchu Świętym zostaliśmy wyposażeni w niezwykłą moc wysokości. Słowa mówiące wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie, powinny każdemu z nas uświadomić, jak wielka jest twoja siła, jak wielki możesz mieć wpływ, jaką potęgą dysponujesz, dosłownie dysponujesz w Jezusie Chrystusie. Ale ta świadomość, niech ta świadomość u każdego z nas, łącznie ze mną oczywiście, zawsze idzie w parze, że dzięki tej niezwykłej sile i mocy, jaką Bóg obdarował swój lud, swoje dzieci, mam siłę i moc, by kochać tego, który mnie nienawidzi. Słynne kazanie na górze, nad którym wielu wzrusza ramionami i mówią, to niemożliwe, pokazuje nam możliwości. Nie pobożne życzenia naszego Boga, byśmy tak właśnie żyli, postępowali, ale pokazuje twoje, moje możliwości, jakie otrzymaliśmy, otrzymując tą niezwykłą moc wysokości. Tak. Potrafię pożyczyć temu, o którym nawet wiem już z góry, że nigdy nie odda. Potrafię złodziejowi, który zabiera mi koszulę dodać jeszcze i płaszcz. Może niektórzy z Was pamiętają spotkania z bratem Barkoczim. Opowiadał, jak ukradli mu z podwórka betoniarkę. Jak bardzo się martwił tym, że jak oni ją podłączą, bo nie wzięli kabla, a tam był taki specjalnie dorabiana, była taka wtyczka. Inne nie będą pasować, a kabel był zamknięty w garażu. Co im przyjdzie z tej betoniarki, jak oni kabla nie mają? To nie obłudne. To jego było szczere, prawdziwe. Szczere, prawdziwe. No bo w Chrystusie Jezusie mamy moc pokonać te trudności i przeciwności, których bez Ducha Świętego, bez tej cudownej Chrystusowej mocy w życiu byśmy nie pokonali. Wydaje nam się tak naturalne odpowiedzieć złością na złość, nienawiścią na nienawiść. Zemsta jest czymś, co wielu napędza do nieraz bardzo bohaterskich wręcz działań. Byle się zemścić, byle udowodnić, byle postawić na swoim. Kiedy słyszysz kazanie na górze, kiedy widzisz, że Bóg oczekuje od ciebie miłości do wroga, po ludzku, według starego życia, według tego, co może, potrafi, do czego jest zdolny stary człowiek, możesz jedynie wzruszyć ramionami i Bóg tego na pewno nie oczekuje. Bóg wcale nie jest taki. Tylko, że póki nie narodzisz się na nowo, w ogóle nie masz pojęcia, jaki jest Bóg. Nie masz pojęcia, jakie jest Boże serce. Ale kiedy sam doświadczysz wspaniałości Jego serca, kiedy doświadczysz tego, że kompletnie niegodny, kompletnie niewart miłości, troski, zainteresowania, zostałeś przez Niego uratowany, przytulony, wywyższony, to jak mógłbyś oddawać złem za zło, skoro Bóg za twoje zło oddał ci swoją miłość. On to potrafi, bo on jest Bogiem, ale ja jestem tylko człowiekiem, więc ja tego nie potrafię. Ty masz być nowym człowiekiem. Człowiekiem według Chrystusowego serca, według Chrystusowego ducha, według Chrystusowych, a nie ludzkich możliwości. Człowiek z nieba. Człowiek z nieba. Taki tytuł ma też książka o bracie Jun, Chińczyku współcześnie nam żyjącym, współcześnie nam składającym świadectwo o tym, co Bóg uczynił w jego życiu. Człowiek z nieba. Może niektórzy pamiętacie choćby jedną scenę opisywaną jak z kolejnego więzienia. Wychodzi na połamanych nogach. Kolejne drzwi otwierają się przed nim, oczywiście z bramą główną. Przed bramą stoi oparty o mur rower, na który siada, jedzie. Dopiero jadąc na tym rowerze uzmysławia sobie, że on jedzie na rowerze, a ma przecież połamane nogi. W czasie tortur połamali mu nogi. Przechodził między strażnikami przez te drzwi starannie, podwójnie i potrójnie pozamykane. Niczym Jezus przechodził między tymi, którzy chcieli go ukamieniować. Tacy są ludzie z nieba. taki jest Jezus Chrystus i taki jest ten, który zdecydował się żyć w Jezusie Chrystusie, kogo wypełnia Boży Duch. Może chciałbyś testować swoje nowe niebiańskie pochodzenie w zmaganiach z silnymi, wielkimi, ważnymi, bogatymi tego świata. Ale wierz mi, że te wszystkie potyczki z tymi ważniakami to jest pikuś w porównaniu z naszymi potyczkami, z chęcią do nieprzebaczenia, z chęcią do zemsty, z chęcią do nienawiści, do złośliwości. Dlatego pytanie o miłość, wielokrotnie powracające w naszej społeczności, może w naszej społeczności wyjątkowo często powracające, to kluczowe pytanie. Ono pozwala ci sprawdzić. Sprawdzić się, czy dalej jesteś w Chrystusie. Czy go przypadkiem nie porzuciłeś. Czy chodzisz w duchu, a nie w ciele. Czy to, co robisz, wynika z potrzeb ducha, a nie z wątroby. Słyszeliśmy ostatnio, że księga, którą tutaj mamy, Biblia, mówi ci o tym, kim jesteś. Mówi ci o tym, co masz i mówi ci o tym, co możesz zrobić. Bardzo praktyczne stosowanie Biblii. Niektórzy myślą, że to takie mistyczne dzieło, filozoficzne, religijne, oderwane od tej naszej codziennej, brutalnej rzeczywistości. Ale ta brutalna codzienność, ta brutalna rzeczywistość jest poddana pod stopy Chrystusa. Ziemia jest pod nóżkiem Jego stóp. A ty, jako uczeń Jezusa Chrystusa, jako ten Jego naśladowca, jako ten, w którym zamieszkał Jezus Chrystus, w którym zamieszkał Boży Duch, zostałeś, jak Biblia mówi, razem z Nim osadzony na okręgach niebieskich. I również pod twoje stopy to wszystko zostało poddane. To nie jest twój największy problem. W imieniu Jezusa Chrystusa możesz wszystko. Na imię Jezusa drżą nawet najgroźniejsze, najstraszniejsze demony. Tylko jak wyglądają nasze wzajemne relacje? Jak wygląda twoja miłość do Boga? A tak jak mówię, o czym wszyscy dobrze wiemy, widać ją we wzajemnych relacjach. Kiedy widzę, jak brat z siostrą prawią sobie wzajemne złośliwości. Kiedy widzę, jak do siebie, jak to mówią, zzygają. Nie ma w tym ani chrzty Chrystusa. Nie ma w tym ani chrzty miłości. Niektórzy mówią, można kochać, ale wcale nie trzeba lubić. Że kochać kogoś to co innego, a lubić kogoś to co innego. Kocham cię, ale cię nie lubię. Powiedziałem kiedyś komuś, kto tak wierzył. Gdyby ci Bóg tak powiedział, kocham cię, synku, kocham cię córeczka, ale cię nie lubię. Fajnie byś się poczuł, nie? Grunt, że mnie kocha, lubić mnie nie musi, nie? Nie usnąłbym, drżałbym z przerażenia. Nieustannie powracające pytanie. Czy ty mnie kochasz? Czy kochasz mnie bardziej niż inni? Chętnie startujemy do współzawodnictwa w nienawiści. Do współzawodnictwa w prawieniu sobie złośliwości. Do wymyślania oszczerstw, zniewak. O, w tym to potrafimy być dobrze. Napędzamy jeden drugiego. Budujemy całe stronnictwa jedni przeciwko drugim. Ile mamy w tym pomysłowości, ile mamy w tym zapału i determinacji. A może zaczęlibyśmy współzawodnictwo w miłości do Jezusa Chrystusa. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Może byśmy obrócili naszą pomysłowość, nasze intelektualne zdolności, nasze naturalne zdolności do bycia złośliwym i pamiętliwym, może byśmy to poddali pod myśli Chrystusowe i rozpoczęli współzawodnictwo. Kto z nas potrafi bardziej kochać Jezusa? A w żaden inny sposób tego nie pokażesz, w żaden inny sposób się o tym nie przekonamy, jak w naszych wzajemnych relacjach z braćmi, z siostrami. Możemy podziwiać tych, którzy powybaczali sobie. Gdzieś czasami docierają do nas wieści rodem z tego świata. Zatem do mnie dotarła gdzieś tam na brzegu jeziora wśród tych przyjaciół wędkarzy. Doszło do jakiejś awantury potężnej w tamtym roku, pod koniec gdzieś sezonu. Nawzajem się wyzywali, nawzajem się poobrażali, nawzajem się pooskarżali. Okazali się niektórzy niewdzięcznikami i w ogóle okropnymi. Wtedy już słyszałem, że ten i ten to nie ma w ogóle prawa wstępu na tą plażę. Teraz na wiosnę spotykam tych. Niektórzy mówią, no ale temu to on tak nakładł, tak go skrzywdził, tak go ten. Ale ja mówię, ale oni wczoraj razem wędkowali, razem siedzieli i gadali, we dwóch byli tutaj. Poważnie? Przyjechał ten, który był głównym winowajcą. Jakoś nie widać po nim było wielkiej skruchy, choć tak niektórzy, ale każdy przyszedł się z nim przywitać. Nie widzieliśmy go parę miesięcy. I potem właściwie to mogę minące powiedzieć, wiesz, mało której społeczności tak szybko przebaczają, tak szybko zapominają. Choć wydawało się, że to już nie do przebaczenia, że to już tak musi być zawsze na wieki. Czy Bóg nie ma prawa tego oczekiwać od nas, to że tyle Jemu zawdzięczamy? Od nas, którzy deklarujemy się, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, Jego naśladowcami, którzy z dumą mówimy, jesteśmy dziećmi Bożymi. Od nas, których przecież prowadzi Duch Święty. Czy Duch Święty będzie cię prowadził do wzajemnych złośliwości, do wzajemnej pamiętliwości, a już, broń Boże, do nieprzebaczenia? Kocham, ale cię nie lubię. Przebaczam, ale nigdy ci tego nie zapomnę. To są naprawdę trudne zmagania. To jak to, ale my to dobrze o tym wiemy. Byliśmy raz po tej, raz po tamtej stronie barykady, to myśmy wielu skrzywdzili i myśmy też przez wielu zostali skrzywdzeni. Taka jest prawda. Czy potrafisz się wznieść ponad to? To, że gdzieś tam na wyższych szczeblach władzy ciągle widzimy nieprzebaczenie, ciągle widzimy pamiętliwość, ciągle widzimy wzajemne złośliwości. Czy to usprawiedliwia naszą postawę tu, w Kościele? W Kościele, który jest ciałem Jezusa Chrystusa, w którym są ludzie z nieba, a nie z tego świata? Czy myślisz, że tam, w Królestwie, jest tak, jak na tym świecie i będziesz tam idealnie pasował ze swoimi skłonnościami do pamiętania, nieprzebaczania, bycia złośliwym? Krzywdzenia i mówienia to w pełni usprawiedliwione, bo on mnie skrzywdził też. Podoba nam się i mi też się podoba postawa króla Dawida, bo on się nie, to mówimy, nie certoli. Modli się, by Bóg jego wrogów zrównał z ziemią, by im powybijał zęby, by im połamał wszystkie kości. Nie ma skrupułów, by tak o nich wołać. Właśnie z powodu takich skłonności, z powodu tego, że te rzeczy nam się bardzo, bardzo podobają. Jezus oddał swoje życie i oczekuje, że narodzimy się na nowo. Już nie jako ci, którzy takie naturalne skłonności mają i zawsze znajdą sobie usprawiedliwienie na takie właśnie postępowanie, ale ci, którzy potrafią poddać wszelkie myśli, wszelkie pragnienia, oczekiwania Chrystusowi, jego woli, jego sercu, jego charakterowi, by być jak Jezus. By być jak Jezus. Dla wielu to hasło, być jak Jezus, kojarzy się, oj, zamieniałbym wodę w wino, rozmnażałbym chleb, karmiłbym tysiące głodnych, uzdrawiałbym tysiące chorych, wskrzeszał z martwych całe cmentarze, bym wyprowadzał z grobu. Ale spróbuj to twoje pragnienie, by być jak Jezus w relacjach z tym, który jest koło ciebie. I usłysz wreszcie to Chrystusowe pytanie. Czy mnie kochasz? Czy mnie naprawdę kochasz? Czy mnie kochasz bardziej niż inni? Byłem zdumiony, kiedy dzisiaj rano usłyszałem to pytanie. Przecież, Panie, dopiero o tym mówiliśmy. dopiero wczoraj na porannym spotkaniu tu biblijnym o tym temacie coś niecoś wspomnieliśmy. Tak, my na ten temat od czasu do czasu coś niecoś wspominamy. Nawet od czasu do czasu coś niecoś próbujemy tak żyć. Tylko, że tylko od czasu do czasu co nieco, a nie na co dzień i z całego serca. Jezus, kocha Cię na co dzień i z całego serca. Nie przestaje Cię kochać ani na moment. A Ty? Pomyślcie, ile On mógłby znaleźć wymówek, usprawiedliwień, alibi, by przestać Ciebie czy mnie kochać. Choć na jakiś czas. Jak On tak, to ja Mu tak. To ludzkie przysłowie mówi, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jak On mnie tak traktuje, to ja Go też tak potraktuję i już. Ile razy na dzień miałby pełne prawo i ma pełne prawo, by przestać Cię kochać. A jednak kocha Cię nieustannie. Miłością, która zaprowadziła Go aż na śmierć, to śmierć krzyżową. Wykorzystaj to cudowne wyposażenie, jakie Bóg dał nam w swoim Duchu Świętym, by zwyciężać właśnie w takich sytuacjach. A wtedy cały świat zobaczy, że jest w Tobie moc i miłość nieziemska, nie rodem z tego świata. Niebieska, że jesteś zupełnie innym, nowym człowiekiem, Chrystusowym, chrześcijaninem. I oto dzisiaj Bogu chodzi. O tym chciał, żebym wam powiedział, bo widzisz, że zaczynamy sobie bardzo lekko traktować sprawę miłości. Mamy wspaniałe zaopatrzenie, przeżywamy wspaniałe przygody. Wszystkie nasze potrzeby są zaspokajane. Ba, najskrzydsze pragnienia serc Bóg nam wypełnia. Ale jest super. Ale jest fajnie. A ryby jak biorą? Ale czy ty mnie kochasz? Czy na pewno mnie kochasz? Czy kochasz mnie bardziej niż innych?